Super, dobrze, okej. Kochani, siadajcie. Mieliśmy, jeszcze nie, mieliśmy tydzień temu, słuchajcie, fajne słowo na temat miłości. Ja w tym tygodniu tak po prostu trochę przeżywałem to słowo i też myślałem o rzeczach jakichś takich wewnętrznych. Chcę dzisiaj kontynuować ten temat, który zacząłem dwa tygodnie temu, na temat remanentu. Tydzień temu mówiłem o kościele pełni, o takich warstwach kościoła, o strefach. Pamiętacie ten przekrój pnia? Pamiętacie świat, uczestników spotkań, tych, którzy są w wspólnocie, ci, którzy zaczynają służyć i wreszcie ci, którzy stają się rdzeniem tego kościoła, właśnie ci, którzy chcą służyć, tak? Świadomi uczniowie najpierw, potem. I to jest taki kościół pełni. Dzisiaj chciałem mówić na zdrowia kościoła, zdrowia wspólnoty, elementów, które decydują o zdrowiu. Natomiast w czasie uwielbienia jakoś tak Bóg zaczął skręcać moje myślenie. I słuchajcie, chciałbym, zanim to zacznę, nie wiem, jak się dzisiaj wyrobię i czy w ogóle to wszystko zrobię tak, jak trzeba, ale jest to jakieś od Ducha Świętego takie przynaglenie. Czuję to mocno w sercu i chciałbym to po prostu zrobić. Nie jestem jakiś taki stuprocentowy charyzmatyk. Wolę taką robotę przekazywać innym prowadzonym, widzącym, czującym, wąchającym i te wszystkie inne rzeczy robiących, ale będę posłuszny Duchowi Świętemu. Chcę Tobie powiedzieć, za chwilę się będziemy modlić, chcę Tobie powiedzieć, że Bóg widzi Twoje serce. Bóg widzi Twoje serce. I Twoje życie nie zależy od tego, jak funkcjonuje Kościół. Twoje życie nie zależy od tego, w jakich okolicznościach życia wylądowałeś. Bóg troszczy się o Twoje serce i chce uzdrowienia Twojego serca. I jeżeli nie masz już na nic siły w swoim życiu, jesteś miotany i poraniony i coś się złego dzieje w twoim życiu, to naprawdę zostaw wszystkie inne rzeczy i spotkaj się z tym, który jest lekarzem. Lekarzem twojego serca. Wiecie, w świecie, w którym funkcjonujemy, on nas rozprasza i naszą uwagę kieruje na wiele innych ważnych rzeczy, których potrzebujemy w życiu. Raz na zdrowie, raz na pieniądze, raz na karierę, raz na temat relacji i przyjaźni, raz bardzo się skupiamy na naszych dzieciach, innym razem na małżeństwie. I do tego wszystkiego jeszcze od czasu do czasu kościół, który przeżywamy, no bo jesteśmy wspólnotą. Wielu z nas nie ma rodzin w tym mieście, więc kościół jest jedyną rodziną. I nawet to miejsce, które powinno być rozwiązaniem, staje się czasami źródłem wyzwania i walki. Ale żyjemy w niedoskonałym świecie i sami jesteśmy niedoskonałymi ludźmi i to jest normalne. Ale dzisiejsze poselstwo na teraz, w tych krótkie 3 minuty przed kazaniem. Najważniejsze jest twoje serce i twoje spotkanie z Bogiem. Taki jest priorytet. Twoje uzdrowienie, twojego serca. Amen. Wiesz, jak masz staw biodrowy do zoperowania, to możesz poczekać 3 miesiące. Ale jak serce przestaje bić, to słuchaj, wszystkie erki, ojomy, helikoptery, wszystko jest uruchomione, żeby ratować. I tu chodzi o twoje życie, tu chodzi o twoje duchowe zdrowie. Jeżeli cokolwiek się miota w twoim sercu, to zajmij się sercem, zajmij się przebaczaniem, błogosławieniem, szukaniem jedności, szukaniem pokoju z Bogiem i z ludźmi. Nie ma nic ważniejszego w twoim życiu niż serce. Wszystkie ważne doktryny, wszystkie ważne doktryny nowotestamentowe, starotestamentowe, eschatologiczne, kościelne, wszystkie te rzeczy w tym momencie muszą być odłożone na półkę. Ponieważ Bóg nie chce, abyś stracił swoje życie. On chce ocalić twoje życie i chce, żeby twoje życie dawało życie też innym ludziom, tym, którzy potrzebują życia. Amen.
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 Amen. Amen.
I oczywiście, ja pastor, ja jestem pastor. Ja nie mam recepty. Okej? Okay? Ja nie mam tej ścieżki. Ale słyszę w moim sercu głośne wołanie Boga. Przyjdź do mnie, spotkaj się ze mną. Odłóż wszystkie inne sprawy. Niech one biegną swoim tokiem. Dzieci musisz karmić. Męża musisz przytulać.
No.
Do pracy musisz chodzić. Kościół musisz lubić i być za 15-11. To wszystko zostaje bez zmiany. Rzeczy muszą iść swoim tokiem, ale ważniejsze nie jest to, co jest bieżącą troską, szumem informacji wokół ciebie, szum troski. Jest twoje serce. Amen? Teraz nie chciałbym po prostu nikogo w jakiś sposób taki, nie wiem właśnie jak to zrobić, nie chciałbym nikogo w jakiś sposób zawstydzać, żebyś teraz wstał, podniósł swoje ręce, powiedział: to dzięki ci, pastorze, to o mnie chodziło, dzięki ci, że nie gadałeś znowu o tym remanencie kościoła, że zwróciłeś na mnie. Nie chcę takich rzeczy, ale chcę naprawdę, żeby przyszło Boże błogosławieństwo na cały kościół. Myślę, że to chodzi przede wszystkim o tych, którzy w jakiś sposób są na sali, ale może też dotyczyć osób, których dzisiaj jakoś nie ma, a to jest kwestia ich życia, pierwsza. Przed rodziną, przed pracą, przed karierą, przed kościołem, przed dziećmi, przed wszystkimi innymi sprawami. No. Więc chciałbym się modlić. Okej? Okay? Taki religijny zwrot. Jezu, ile ja mam tych zwrotów. Chciałbym się modlić. Co to w ogóle jest? Ojcze, dziękuję ci, że jesteś tutaj z nami dzisiaj. I dziękuję ci, że widzisz każde serce, widzisz każde złamane serce. I przez swoje słowo i przez swojego ducha mówisz, że ty kochasz tajemnicę skrywaną na dnie duszy. Dziękuję ci, Panie Jezu, że ty jesteś lekarzem, że ty każdą osobę teraz przez moc Ducha Świętego możesz przyciągnąć do siebie i zainicjować potężny, potężny proces leczenia. Dziękuję ci, Ojcze, że będziemy widzieć świadectwa twojego działania w naszych sercach. I już teraz ci dziękuję za wysłuchaną tą modlitwę. Dziękuję ci, Ojcze. Błogosławię, Ojcze, każdą osobę, której to w jakikolwiek sposób dotyczy, wśród obecnych i wśród nieobecnych. Panie, rozjaśnij swoje oblicze nad nami i uzdrów serca. Przyjdź z uzdrowieniem i uwolnieniem. W imieniu Jezusa. Amen. Jest fragment w liście do Galacjan, że prawo jest przewodnikiem do Chrystusa. Bardzo często w naszym życiu skupiamy się na tym, co jest jakąś regulacją. Tak mamy myśleć, tak mamy wierzyć, tak mamy postępować. To jest dobre, to jest złe, to jest właściwe, to jest niewłaściwe. I kiedy już to wszystko wiemy, kiedy już najedliśmy się z drzewa poznania, to potrzebujemy przyjść do lekarza. Te wszystkie instrukcje są super, bo one wskazują, że coś nie gra. I one dają nam ostrzeżenie. One też często kuszą nas tym, żebyśmy podjęli te wyzwania i na przykład, nie wiem, podjęli jakiś wysiłek budowania relacji, czy abstynencji, czy jakiejś dyscypliny. Ale to wszystko i tak prowadzi do tego, że w końcu kapitulujemy i ostatecznie to prawo, ta zasada staje się dla nas przewodnikiem do lekarza, do spotkania z Chrystusem. Cały Stary Testament prowadził ludzi do spotkania z Mesjaszem i do wzięcia uzdrowienia z Jego rąk. Amen.
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 Dobrze, dziękuję ci, Duchu Święty. Aleluja. Dobrze, to teraz już mogę spokojnie i w wolności, kiedy mam wrażenie, że wszystko już, co miało być zrobione w tym czasie ogłoszeń i modlić zrobione, mogę przejść do tego, co jest moim tematem. Więc chciałbym dzisiaj dzielić się z wami na temat zdrowia, wspólnoty, zdrowia, drogi, zdrowego kościoła. Dla tych z was, którzy są od niedawna lub wpadli na dzisiejsze nabożeństwo, są gośćmi, przeżywamy taki czas od maja, czerwca, że 20. rocznicę kościoła postanowił pastor uczcić, czy odebrał od Boga tym, żeby przejść przemianę jako wspólnota, żeby zacząć patrzeć w nowy sposób na wspólnotę, żeby podsumować się, obliczyć po 20 latach i przejść przez zmianę przez 5 lat, żeby w 25. rocznicę świętować nowe otwarcie na nowe rzeczy. I wiecie, i super rzecz się wydarza, bo wy wszyscy zaczęliście o tym myśleć i widzę naprawdę wśród was wielką mobilizację, żeby doświadczyć tych rzeczy i wejść w nie, i to jest kapitalne. Wiele osób się jakby mobilizuje do nowej działalności, zaczyna myśleć w nowy sposób, ale jeszcze potrzebujemy to kontynuować. Prawdopodobnie w tej chwili najlepszą rzeczą, która nam wychodzi potem od września, to jest MD, czyli Młoda Droga, regularne spotkania dla naszych młodych nastolatków. Wiesz, że to się będzie poszerzało i tą dziurę między 15 i 25 odbudujemy, ten wyłom, żywymi cegłami, żywymi kamieniami, nie rzuconymi na szaniec, ale wbudowanymi do Królestwa Bożego, wbudowanymi do Bożego organizmu, do Bożej budowli. Natomiast dzisiaj chcę kontynuować i mówić na temat zdrowia wspólnoty, zdrowego Kościoła. Wiecie, jak patrzymy na całe nauczanie na temat Kościołów współcześnie, jest mnóstwo książek o wzroście Kościoła, rozwoju Kościoła, o strukturach Kościoła, jak budować. Wiele głów sobie na świecie łamie swoje własne mózgi, myśli, żeby skonstruować perpetuum mobile, żeby Kościoły funkcjonowały świetnie. Jest wiele koncepcji. Zachęcam was, w ogóle jeżeli Bóg cię powołał do służby, powołał cię do tego, żeby być na pierwszej linii, chcesz być liderem w Bożym Królestwie, to czytaj te wszystkie książki. Jestem zwolennikiem tego, żeby nie palić książek, ale żeby je czytać. Więc po prostu studiuj, przeglądaj różne punkty widzenia. Jeżeli z czymś się nie zgadzasz, trudno, czytaj dalej. Bądź człowiekiem szerokich perspektyw. Natomiast jest takie spojrzenie na Kościół, które wydaje się, że wręcz nie potrzebuje książki. I to jest spojrzenie przez pryzmat zdrowia. Jeżeli patrzymy na Kościół jako w pewien sposób technokratyczny, jako menadżerowie, którzy chcą skonstruować jakąś super machinę, super urządzenie, które działa i nigdy się nie psuje, to będziemy zwodzeni myśleniem o charakterze inżynierskim, prawnym, żeby wszystko dobrze w Kościele poukładać, żeby to działało i przynosiło owoce. Ale kiedy spojrzymy tak, jak patrzy Bóg na całe stworzenie, kiedy spojrzymy tak, jak patrzą ekolodzy, jak patrzą rolnicy, tak jak patrzą ludzie, którzy po prostu chcą znaleźć harmonię, to widzimy, że my nie potrzebujemy niczego konstruować, ale potrzebujemy zachować zdrowie. Bo jeżeli jest zdrowie, to natychmiast przychodzi pomnożenie. Jeżeli jakieś małżeństwo nie może mieć dzieci i idzie do lekarza, to lekarz nie zaczyna od gimnastyki albo nie zaczyna od podawania leków, albo nie mówi jakiś, po prostu przedstawia jakiś super metod czarodziejskich, magicznych, jak oni mogą mieć dzieci, tylko pierwsze, co sprawdza w życiu tej pary, to sprawdza ich zdrowie. Bo zdrowy organizm rośnie, wzrasta, rozwija się i pomnaża się. Kiedy przychodzisz z dzieckiem do lekarza, wiecie, jako małe dzieci w tej rozwiniętej naszej służbie zdrowia, to funkcjonuje w taki sposób, że małe dzieci, mimo że nie są chore, są poddawane okresowym badaniom, żeby co sprawdzić? Czy są chore? Nie. Żeby sprawdzić, czy są zdrowe. Bo jeżeli są zdrowe, to jest gwarancja tego, że będą się rozwijały. Więc wiecie, możemy mieć podejście do remanentu jedno takie techniczne, czyli co by tu lepiej zrobić w Kościele. Albo doktrynerskie. Czy jesteśmy do końca biblijni w tym wszystkim, co robimy. A możemy też spojrzeć, tak jak Bóg patrzy, i pomyśleć, czy my jesteśmy zdrową wspólnotą. Czy jesteśmy zdrową wspólnotą. Kilka lat temu przyszedł na spotkanie do nas człowiek, który był moim przyjacielem z pierwszych lat po nawróceniu. W wyniku trudności w jego życiu i pewnych złamań miał długą przerwę w chodzeniu do kościoła, 15 lat, ale w tym czasie, w tych 15 latach, był człowiekiem aktywnym zawodowo, społecznie, rodzinnie, więc przyszedł, mimo tego, że miał 15 lat poza kościołem, to przyszedł o 15 lat starszy, z takim już dorosłym spojrzeniem. I siedział na sali, zastanawiałem się, co on tam sobie myśli, co on przeżywa. Wiedziałem, że nie przyszedł w wyniku pokuty, że Bóg go dotknął, że, nie wiem, przechorzywa swoje drugie nawrócenie. Raczej podejrzewałem, że przyszedł z ciekawości. Później się okazało, że tak, w sumie to on przyszedł sobie popatrzeć. I słuchajcie, dla mnie było niesamowite to, że kiedy, to było jakieś, nie wiem, około 5 lat temu chyba, kiedy przyszedł i później się witaliśmy i mówię do niego, słuchaj, no i co myślisz? Co myślisz? Jak się czułeś w ogóle? Co myślisz? Wiecie, byliśmy wcześniej razem przez może 10 lat, 15 lat razem, służyliśmy Bogu. Więc nie będę wyskakiwał, wiecie, ze sztywnymi, drętwimi gadkami, czy już pojednałeś się z Panem i w ogóle, kiedy zamierzasz być lojalnym członkiem jakiejś wspólnoty, bo to by był obciach w ogóle. Więc po prostu go spytałem, no jak się czujesz w ogóle, jak ci się tu podoba, co w ogóle myślisz? Wiecie, dla mnie to było najlepsze, że go mogłem usłyszeć jako pastor, bo on powiedział, jesteście zdrowi. A ja do niego oczywiście bym nie był sobą, on też jest żartowniś, nie był sobą i tego nie kontynuował, więc zapytałem, psychicznie? A on powiedział, wiesz, psychicznie, społecznie, relacyjnie, nie jesteście sekciarscy, jesteście tacy normalni, jesteście zdrowi. I powiem wam, to jest po prostu, bo to był najlepszy komplement, jaki mogłem usłyszeć, na dodatek od człowieka, który miał dystans do kościoła i jeszcze musiało upłynąć 2-3 lata, zanim porządnie wrócił do Boga. Ale to było niesamowite, że on mógł po prostu w taki sposób to zakwalifikować. I wiecie, teraz my myślimy o remanencie, chcemy wejść w nowe, chcemy ewangelizować dzieciaki, młodzież, chcemy zasypać ten wyłom po prostu, 15-25. Więc teraz co powinniśmy zrobić? Oczywiście możemy czytać książki, znaleźć różne fajne sposoby, techniki, zobaczyć, co robi świat, ale możemy przyjrzeć się naszemu zdrowiu. Czy jesteśmy zdrowi? Czyli organizm jest zdrowy, to wzrasta i pomnaża się. Po prostu. Ok? Natomiast jeżeli coś jest nie tak, to musimy zainterweniować. Coś nie gra. Więc zdrowa droga, remanent, czyli spojrzenie na wspólnotę z perspektywy drogi. Wiecie, w Dziejach Apostolskich jest kilka fragmentów, teraz je przeczytam. One wszystkie składają świadectwo o tym, że ten pierwszy Kościół po wylaniu Ducha Świętego pomnażał się. Dzieje Apostolskie 2,47. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Pan pomnażał, ponieważ byli zdrowi. Pan pomnażał, bo byli zdrowi. Okay? Inny fragment z 6 rozdziału. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Gdzie bardzo ciekawe, to już drugi fragment jest, tak mu wyraża tą samą myśl, że Bóg nie jest zainteresowany produkowaniem Kościoła, organizowaniem i nawet nie jest zainteresowany dodawaniem do Kościoła. Bóg myśli w kategoriach pomnożenia. Czyli my jesteśmy tymi, z których wychodzą następni. Nie jesteśmy organizacją prozelicką, która kaptuje do swojego grona kolejnych fanatyków, ale jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy Ojca, jesteśmy rodziną, jesteśmy organizmem, zanim jesteśmy Bożą budowlą, jesteśmy organizmem żywym, więc ten organizm, jeżeli wszystko z nim jest ok, on po prostu się pomnaża, rozmnaża. Ok? Zdrowy Kościół się rozmnaża. Nie stosuje chwytów, kampanii, metod, ale żyjąc, oddychając, czerpiąc z Bożej miłości, z Bożej radości, wydając owoce Ducha Świętego, które wiecie, owoce to też jest zaczerpnięty obraz ze świata organicznego, tak? Zdrowa roślina tylko ma moc wydać owoce. On się pomnaża. Więc jeżeli jesteśmy zdrowi, to się pomnażamy. Jeżeli nie jesteśmy zdrowi, to się nie pomnażamy. A wzrost zawsze Kościoła następuje poprzez pomnażanie tego, co już jest. Słuchajcie, ludzie, kiedy dołączają do nas, to obserwują i szukają właśnie zdrowia. I ci, którzy się przyłączają do nas, przyłączają się dlatego, że są w jakiejś mierze podobni do nas i my im pasujemy. Prawdopodobnie nie będą masowo w tym kościele ludzie nawracali się, którzy mają wyobrażenie o duchownym, który jest uporządkowany, każdy na bożeństwo przeprowadza w sposób przewidywalny i po prostu nie zajmuje się szturchaniem ludzi. Tak? Ja przyciągam ludzi według swojego rodzaju, czyli ludzi, którym nie przeszkadza.
Wszyscy się
te moje po prostu, wszyscy się cieszą, bo trochę tacy są, który nie przeszkadza to, co jest we mnie. Wiecie, to jest właśnie natura pomnożenia, tak? Jeżeli dziecko się rodzi w jakiejś rodzinie, to ono jest podobne do swoich rodziców. Nawet jak się nie urodzi, jest adoptowane tak jak nasze dzieci, to ono też staje się podobne. Ludzie przez całe lata powtarzali, że to jest w ogóle niebywałe, jak oni są podobni. Ja mówię, jak mają być, jak my te same miny cały czas robimy i te same mięśnie twarzy są ćwiczone, bo jest po prostu taki sam sposób komunikacji. Nawet jak były trochę inne, to i tak się stają podobne. Gdzie my pomnażamy się Kościół przez to, że dajemy to, kim jesteśmy. Jesteśmy zdrowi, dajemy zdrowie, jesteśmy chorzy, dajemy chorobę. Jeżeli funkcjonujemy jako zdrowi, to się pomnażamy. Wzrost i rozwój jest naturalnym efektem życia, które jest. Okay? Cały świat roślin i zwierząt rośnie, wzrasta, pomnaża się. Ginie, kiedy obumiera, kiedy choruje, kiedy się kończy. Okay? Chyba jest jeszcze jeden, tak, trzeci fragment. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Pomnażał się. Alleluja. Pomnożenie Kościoła. Powiedzmy, pomnożenie.
Pomnożenie.
Amen. Więc wiecie, nie ciężka praca, nie biznes, nie handlowanie, nie marketing, nie reklama i po prostu i kampania i po prostu i rozliczanie i nagonka i metoda. Ale pomnażanie nas. Mamy życie? Dajemy życie. Ile masz życia w sobie? Czy jako wspólnota mamy życie w sobie? Więc to są po prostu te wersety o pomnażaniu i o żywym Kościele. I teraz chciałem skorzystać w tym omawianiu zdrowia Kościoła, skorzystać z takiego badania, z którego my jako Droga przez 20 lat korzystaliśmy. Ja często do niego wracałem i ono też jest zapisane jako część wizji naszej wspólnoty, jako część naszego funkcjonowania Kościoła. To jest projekt badawczy na temat naturalnego rozwoju Kościoła. W tej chwili prawdopodobnie już ponad 2000 zborów zostało bardzo intensywnie przebadanych przez takiego niemieckiego badacza, który zajmuje się rozwojem Kościoła, który postawił sobie za cel zobaczyć, jak wygląda Kościół, który z jednej strony pomnaża się, jest duży, wzrasta, a z drugiej strony nic nie traci na jakości. Czyli idzie w stronę coraz większej liczby, ale w tym czasie nie traci nic z jakości królestwa. Wiecie, i to nie jest łatwa sprawa w ten sposób podróżować jako Kościół. W całej historii Kościoła widzimy tak, że kościoły duże po jakimś czasie traciły jakość. A te, które miały jakość, to były małe wspólnoty, które ożywały na skutek jakiegoś nowego przebudzenia. I właśnie ten niemiecki teolog, pastor, postanowił, że przebada na świecie kościoły i znajdzie te, w których jest miłość, radość, sprawiedliwość, w którym ludzie po prostu żyją prawym życiem, świętym, oddzielonym dla Boga życiem, ale nie odejmuje im to entuzjazmu, nie nakłada to na nich jarzma religii. I w tym samym czasie są to kościoły, które wzrastają. I słuchajcie, na całym świecie, na 6 kontynentach, w 32 krajach przebadał około 1000 kościołów, ale to było około 25 lat temu, te badania trwają, nie wiem jakie są aktualne wyniki, ale po prostu badał i doszedł do pewnego wniosku. Stwierdził, że kościoły można znaleźć w tej grupie wzrastające i zachowujące jakość w różnych doktrynach i w różnych denominacjach. Był zaskoczony, bo sam jako charyzmatyczny ziemświątkowiec spodziewał się, że jak znajdzie kościół o dobrej jakości i po prostu i szybko wzrastający, to będzie kościół prawdopodobnie przypominający jego kościół. A okazało się, że znalazł różnego rodzaju wspólnoty, z różnych, że tak powiem, proweniencji teologicznych wychodzące, z różnych tradycji pobożnościowych, które i wzrastały, i zachowywały niezwykłą jakość. Kiedy badał te kościoły, odkrył, że w każdym z tych kościołów występuje tych 8 elementów. Nie ma kościoła, który zachowuje jakość i który wzrasta liczebnie, który byłby pozbawiony któregoś z tych elementów. Więc zobaczył, że wszystkie te kościoły, które się rozwijają i które są kościołami wysokiej jakości, mają przywództwo, ludzie służą w tych kościołach, rozumieją, czym jest służba Bogu, wszystkie reprezentują duchowy styl życia, jest tam duchowe życie, nie są to organizacje charytatywne, społeczne, polityczne, ale są to życie, które zawierają w sobie życie duchowe. Są to kościoły, które są w jakiś sposób zorganizowane, mają pewnego rodzaju strukturę, nie są to organizmy anarchistyczne, ameby jakieś, które po prostu sama substancja pełna życia, ale one wszystkie są w jakiś sposób zorganizowane. Wszystkie te kościoły miały zorganizowane nabożeństwa, na których się ludzie zgromadzali, co było też odkryciem, bo jest w tej chwili taka moda, że kościoły mogą być bez takich wspólnych spotkań. Wszystkie te kościoły miały jakieś formy małych grup, czyli ludzie tworzyli jakieś mniejsze wspólnoty oprócz tych takich niedzielnych czy jakichś jednotygodniowych zgromadzeń. Wszystkie te kościoły były w jakiś sposób nakierowane na ewangelizację, rozumiały swoją misję, że są tu posłane po to, żeby zdobywać ludzi do Chrystusa. I we wszystkich tych kościołach ludzie mieli więzi między sobą, zachowywali relacje jedni z drugimi. I to było fantastyczne. 8 elementów. Teraz patrzcie na to cały czas, bo jesteśmy w elemencie remanentu. Jeżeli jesteś z innego kościoła, możesz przyjrzeć się swojemu kościołowi, swojemu zborowi, swojej wspólnocie. Teraz pomyśl, czy my jako droga te wszystkie elementy mamy. Ja jako pastor, patrząc na to badanie, bym powiedział, no dobrze, to odfajkowane. Mamy zaliczony remanent. Ale powiem wam, że jest pewna zagadka w całym tym temacie. Ponieważ kiedy badano te elementy i ten kościół o wysokiej jakości, rozwijający się, który się rozwija, odkryto również, że każdy z tych elementów nie wystarczy, żeby był, ale żeby był jakiś. Czyli zaczęto zadawać pytanie, no dobrze, ale jakie to ma być przywództwo? Czy to ma być przywództwo jednoosobowe, czy zespołowe? Czy kościół wzrasta, kiedy pastor wszystkich krótko trzyma i mówi im, jak mają iść? Czy może świetnie wzrastają te zbory, gdzie w ogóle pastora nie ma i po prostu wszyscy są zaangażowani, jest demokracja i po prostu i społeczne, demokratyczne decydowanie, tak? Jakie to ma być przywództwo? Na czym ono ma polegać? Co jest tą pierwszą cechą tego kościoła? I te elementy, odpowiedź na ten znak zapytania, który ma poprzedzać każdą z tych rzeczy, nazwano cechą jakościową. Zastanówcie się, zanim wyświetlę wam odpowiedź, która wyniknęła z tych badań, zastanówcie się nad każdym z tych elementów. Służba. Służba Bogu. Jaka to ma być służba? Na czym ona ma polegać? Czy to ma być służba charyzmatyczna, czy służba charytatywna? Czy ma być to służba nauczająca bardziej, czy służba bardziej ewangelizacyjna? Czym my się mamy zajmować służąc Bogu? Jak to ma wyglądać? Jak to ma być zrealizowane? Duchowość. Jaka to ma być duchowość? Tradycyjna, charyzmatyczna, pełna darów Ducha Świętego, po prostu, czy stonowana, czy może taka duchowość środka, gdzie wszyscy w jakimś stopniu będą znajdywać swoje miejsce. Tak? Jakie mają być struktury? Niektórzy z was prawdopodobnie teraz, gdybyśmy się zatrzymali, gdybyśmy nie mieli lunchu za chwilę i dałby wam czas na rzucanie swoich odpowiedzi, prawdopodobnie w przypadku struktury wielu osób by krzyknęło: biblijna struktura. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, ale o tym powiem za chwilę. Struktury żyją. Dalej, jakie mają być te nabożeństwa? Na czym mają polegać te nabożeństwa? Co ma być na nabożeństwie? Czy nabożeństwo powinno być zawsze ewangelizacyjne, by zgarnąć tych, którzy nie znają Boga? Czy nabożeństwo powinno być wręcz przeciwnie, powinno być bardziej szkołą biblijną, żeby utwierdzać wierzących? Co tam się w ogóle ma wydarzać na tym nabożeństwie? Jak wyglądały nabożeństwa w przedsionku Salomonowym w Dziejach Apostolskich, kiedy oni się zgromadzali? Tak? Teraz małe grupy. Co na tych grupach? Co my tam mamy robić? Mamy sobie zaglądać do życia i dłubać jeden drugiego, bo pastor powiedział, że jak jesteś we wspólnocie, to musisz dać się poznać, być poznanym, poznać innych. Więc teraz będziemy mieć małe grupy i będziemy prowadzić za jedną wizję i sekcję. Nie, aż tak ostro. Będziemy mieć tam takie biblijne nauczanie. Będziemy uczyć się z Biblii. Co tydzień uczyć się z ludźmi. Nie, a może muszę modlić się o siebie więcej. Może to powinny być bardziej grupy modlitewne. Na czym mają to, jak to ma wyglądać? Tak? Ewangelizacja. No ewangelizacja to my nawet już nie musimy czekać na odpowiedź. Ewangelizacja ma być i już. Po prostu... Ale wiecie, jest problem, bo nie ma słowa ewangelizacja w Biblii, więc jak to po prostu ugryźć? Jaka to ma być ewangelizacja? Na czym ona ma polegać? I w końcu relacje. Relacje między ludźmi. Tak? Jakie to mają być relacje? Bliskie? Niektórzy już powiedzą, o nie. Zdefiniuj bliskie, bo już się boję. Tak? A nie by powiedzieli bliższe, bo mi te, które są, mi odpowiadają, muszą być bliższe. Tak? A może to mają być... poprawne relacje. Jakie to mają być relacje? No i słuchajcie, i te badanie akurat było prowadzone dalej i uzyskano odpowiedź. Ojejku.
Za szybko.
I teraz tu jest w ogóle po prostu hit. Bo tu jest, słuchajcie, się zrobiło troszkę ciemno. Prawdopodobnie wy stamtąd to widzicie trochę to lepiej. Jakby ktoś mógł podejść i wyłączyć te żarówki w drabinie, ale nie wiem, czy to coś da. Prawdopodobnie nic nie da. Widzicie? Czytacie to? Czy to się napisa? Tu dobrze. Okej, to stąd to trochę gorzej wygląda. Więc słuchajcie, teraz się okazało, że każdy z tych rzeczy, kolumna prawa, było opisane przymiotnikiem, było określone. I to się nazywa 8 cech jakości Kościoła, które określają zdrowie Kościoła. Czyli nie to, że coś mamy. Jesteśmy kościołem, bo mamy członków. No ale... Ale wiesz, czy to już wystarczy, żeby ten kościół się poddarzał, bo ma ludzi w środku? Oczywiście, jakbyśmy poszli do jakiejś katedry, nie wiem, we Francji, pustej, to byśby, to ten pastor, czy proboszcz, czy coś by powiedział, żeby ja chociaż ludzi miał, to miałbym po prostu takie fajne wykłady sobie robić. A ja nawet ludzi nie mam, tak? Ale słuchajcie, ale mówimy o kościołach rozwijających się i zachowujących jakość. Więc pierwsza cecha, to przywództwo, jeżeli jest właściwe, to jest przywództwo, które umacnia wierzących, zasila ich życie. Okej? Służba jest, ma sens, jeżeli wszyscy służą zgodnie z darami, które posiadają, które są w nich, czyli jest zgoda w tym, kim jestem, jakie mam powołanie, obdarowania, duchowe, naturalne, emocjonalne, jakim jestem stworzonym człowiekiem. Duchowość, nie tak bardzo ważne jest, czy jest charyzmatyczna, baptystyczna, czy katolicka, ale czy jest tam entuzjazm?
Juhu.
Czy ja po prostu wierzę w to, co robię i wierzę w to, gdzie jestem?
Tak.
Czy po prostu odgrywam po prostu członka religii formalnego?
Nie.
Wtedy mogę być bardzo charyzmatyczny i po prostu to do nikąd nie będzie prowadziło, bo jestem tylko po prostu w swojej formie. Mam języki, podnoszę ręce, podskakuję, ale to wcale nie musi być entuzjazm. Tutaj wam tylko podałem do tej entuzjatycznej duchowości. Badano, w ramach tego badania przebadano kościoły koreańskie, które są zrodzone w przebudzeniu. Nawiasem mówiąc, bardzo unikalna sprawa, ponieważ jedyne przebudzenie na świecie, które dokonało się w kraju, który nie był dotknięty religią chrześcijańską, jest to ewenement na skalę światową. Badacze i ludzie od rozwoju kościoła marzą, żeby tego typu rzeczy wypaliły w świecie hinduskim i w świecie islamu. Natomiast tych wszystkich kultur to tylko gdzieś w krajach postchrześcijańskich były przebudzenia do tej pory, jedyne, które było w Korei. No ale słuchajcie, ono ostatnio, w ostatnich latach, ono bardzo mocno, ostatnie 20-30 lat ono stoi w miejscu, więc badano też te kościoły i się okazało co? Że nawet jeżeli kościoły są ultracharyzmatyczne w Korei, to są mało entuzjastyczne, ponieważ dyscyplina jest ważniejsza od po prostu od entuzjazmu. Kiedy my myślimy o człowieku, który przychodzi o 5 rano na modlitwę, to sobie myślimy, że musi być nieźle nakręcony. My uważamy, że za tym musi stać entuzjazm. A jak badano kościoły koreańskie, to okazało się, że za tym nie stoi żaden entuzjazm, ale prawo i obowiązek bycia. Viola też dzieliła się z nami tym, mówiąc o kraju, w którym ona pracowała i powiedziała, że po prostu co się dzieje w zborze, kiedy jeden z członków nie przychodzi na modlitwę. Nagle po prostu ta religia wschodnia okazuje się być ważniejsza niż chrześcijaństwo i przebaczenie jest. Ale dla tych, którzy pokutowali. I nagle się okazuje, że lądujemy w jakimś innym miejscu. Więc wiesz, to co dla nas jest entuzjazmem, dla kogoś innego może być po prostu czystą religijnością, formułą i po prostu i dyscypliną. A entuzjazm to jest coś, co ożywia. Dalej, nabożeństwa jakie mają być? Nabożeństwa mają inspirować. Bo dobre nabożeństwo to jest takie, kiedy ludzie wychodzą i mówią: dobrze, że byłem, bo dzięki temu jestem lepszym człowiekiem. Dobrze, że byłem, bo wiem, co mam robić. Dobrze, że byłem, bo mi to pomogło. Dobrze, że byłem, bo to jest fajne miejsce i przyprowadzę z tego miejsca kolejnych osób. Czyli wychodzą z jakąś formą inspiracji. Czyli dokonała się jakaś zmiana. Czuję, że coś, że nie stoi w miejscu moje życie, ale dokąd zmierzam. Małe grupy były dobre w tych kościołach wtedy, kiedy były po prostu zmniejszoną formą funkcjonowania całego kościoła. Czyli, że tam działo się wszystko. Że to nie były grupy wyspecjalizowane, albo biblijne, albo modlitewne, albo tylko relacyjne, ale były wszystkim. Po prostu były takim małym kościołem domowym, w którym wszystko się odbywa, bo oczywiście nie naraz, bo czasami jeden tydzień jest taki, drugi jest taki, raz dzieją się takie rzeczy, raz takie, ale kościół, który myśli właśnie w tych kategoriach. Do tego za chwilę jeszcze wrócę. Ewangelizacja. Ewangelizacja, słuchajcie, okazywało się, że wtedy jest dobra, kiedy ludzie, którzy ewangelizują, łączą ją z bardzo głębokim myśleniem o potrzebach ludzi, do których głoszą. Czyli nie myślą w kategoriach, że jedyną potrzebą grzeszników jest to, żeby uratować ich z piekła. Ale patrzą na nich jako na żywe istoty, które myślą, czują, coś przeżywają, czegoś potrzebują i stają być się odpowiedzią dla tych ludzi w ich miejscu i w ich problemie, w którym są. Czyli ewangelizacja ma sens i znajduje się ona jako cecha jakościowa zdrowego kościoła rozwijającego się wtedy, kiedy ewangelizacja jest nakierowana na potrzeby ludzi, do których się głosi. Więc nie można głosić głodnym, nie karmiąc ich. Nie można głosić chorym, nie uzdrawiając ich. Tak. Nie można głosić zagonionym mieszkańcom miasta Ewangelii, zachęcając ich do jeszcze większej gonitwy. O. Ale dając im miejsce oazy, spotkania, pokoju, odpowiedzi na ich potrzeby, relacji, więzi. Okay? Czyli ewangelizacja nastawiona na potrzeby. Jakie są potrzeby ludzi, którzy nas otaczają? To jest dobre pytanie. Ważniejsze od tego, czy ty już ewangelizowałeś. Dużo ważniejsze, tak? Dobrze, i ostatnie relacje, jakie mają być? Serdeczne. Bo serdeczne relacje obejmą każdą potrzebę, każdy rodzaj osobowości. Serdeczne relacje we właściwy sposób obejmą introwertyka, sangwinika, ekstrawertyka, szaleńca i cichego, spokojnego gościa. I po prostu każdy relacje, w których najważniejszą cechą jest miłość i szacunek dla drugiego człowieka. To jest ta relacja, której potrzebujemy. Nie potrzebujemy ani bliskich, ani dalekich relacji, potrzebujemy serdecznych relacji. I teraz, zbliżając się już do końca, przelecimy jeszcze raz je po kolei, pokazując podstawę biblijną do tego i parę słów mojego komentarza. Umacniające przywództwo. Pierwsza cecha jakościowa. Efezjan 4,12. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Wszelkie przywództwo w Nowym Testamencie, to jest akurat z Efezjan 4,12, gdzie jest mowa o apostołach, prorokach, pasterzach, nauczycielach, ewangelistach. Czyli w pewnym sensie o przywództwie, chociaż nie tylko. Mówi o tym, że te dary są dane po to, żeby służyć. Jezus, kiedy uczył, kiedy chodził po ziemi, powiedział, że ten, kto być pierwszy, musi być sługą innych. Musi wyposażać. Przywództwo ma sens, kiedy cały czas jest nastawione na to, żeby mówić do ludzi, idźcie. Idźcie. Żyjcie. To wy jesteście Kościołem. Czego potrzebujesz, żeby lepiej być Kościołem? Jakiego wyposażenia? Jakiego nauczania? Jakiej pomocy? Jakiej korekty? To jest tego rodzaju przywództwo. I tu wiecie, od tym punkcie ciężko mi mówić, bo w tym momencie trochę mówię o sobie i teraz nie wiem, jak to zrobić. Więc sobie pomyślałem, powiem to na dwie mańki. Jedna mańka jest taka, że trochę muszę siebie skomplementować. Czyli wiecie, to, że przez całe lata widzę, że ludzie, którzy odeszli od nas z kościoła i przenieśli się z jakiegoś powodu do innego, bo wyszli za mąż, przeprowadzili się do innego miasta, lub po prostu ich czas tutaj się skończył i poczuli, że Bóg ich prowadzi do innego. W większości przypadków ci ludzie natychmiast, czego szukali w tych nowych miejscach, to miejsca służby. Co jest dla mnie jakimś komplementem, że jednak przywództwo w tym kościele jest przywództwem, które jest umacniające, które chce ludzi wypchnąć do ich miejsca, zbudować ich i posłać. To jest jedna mańka, z której postanowiłem podsumować ten punkt. Pewnie jest wiele rzeczy jeszcze do zmiany. Zobaczymy, modlimy się, jest to też część remanentu. Natomiast druga mańka, o której pomyślałem sobie, że przywództwem jest każdy, kto odpowiada za życie innych i w jakiś sposób ich prowadzi. Więc wiecie, wszyscy, jeżeli myślimy o tej cesze jakościowej, to powinniśmy być jak ludzie, którzy nie tylko są menadżerami jakichś działania, nie wiem, swojej grupki domowej, swojej służby małej, tej działki, za którą odpowiadam. Nie tylko być naganiaczem, albo tylko tym kaptującym innych aktywistów, ale powinno potem się zawierać myślenie w kategoriach, że ja pomnożę siebie na innych i wyposażę innych do dzieła służby. Tak jak tu jest powiedziane, apostoł nie jest po to, żeby stać na wysokim taborecie i krzyczeć jestem apostołem, tylko żeby wszyscy stawali się apostołami. Żeby inni mogli pójść i wykonać swoją pracę. Tak samo z wszystkimi darami służby. Więc Kościół, który i ma jakość i rozwija się, ma przywództwo, które jest skupione na tym, żeby wszyscy powstali. Żeby wszyscy poszli. Tak? Więc może niektórzy z was powiedzą, dobrze Marku, więc ja tak oceniam nasze przywództwo umacniające w naszym zborze, żeby trochę wyluzowało. Bo za ostro do przodu i za szybko. Tak? Może być twoje indywidualne spojrzenie, które oczywiście jest nieprawdziwe z mojego punktu widzenia. Ale zostawmy to. Tak jak wam powiedziałem, ten punkt jest trochę niewygodny dla mnie, więc jedziemy dalej. Służba wykorzystująca dary. 1 Piotra 4,10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy służyć poprzez to, że rzucimy się w jakieś nie wiadomo jakie poświęcenie. Bóg do nas zawsze mówi, użyj to, czego masz.
Tak.
Kiedy był lud zgromadzony, nie miał jedzenia, Jezus ich wyprowadził na długie nauczanie, to kiedy byli głodni, to powiedział do nich, nakarmcie ich, oni powiedzieli jak, on powiedział, to co macie? I przynieśli mu, nigdy nie wiem, czego było, pięć, a czego dwa?
Pięć
chlebów było i dwie ryby. Okej? Okay? Ustaliliśmy? I Jezus powiedział, super, to wystarczy. Kiedy Bóg cię zachęca do służby i chce, żeby Kościół był zdrowy, to On mówi, daj mi to, co masz. Nie oczekuję od ciebie tego, czego nie masz. Nie oczekuję ci, żebyś skończył teraz 10-letnią szkołę biblijną, kurs, żebyś się rozwinął w tym i w tym i jak już będziesz godny, to cię łaskawie weźmiemy do służby. Nie. Bóg mówi, rozwijaj to, co masz. Jesteś gotowy. Ludzie tak żyją w społeczeństwie. Dorastają, kończą 18, 20, 25 lat i wyprowadzają się z domu. Rodzice za każdym razem uważają, patrzą i mówią, Boże, co to będzie? Oni nic nie potrafią, kim oni są. Nic nie mają, jak oni będą żyli? Oni chcą się żenić, chcą mieć dzieci, to jest katastrofa. A młodzi ludzie są głęboko przekonani, że żadna katastrofa, tylko przygoda, bo po prostu używają to, co mają. Dokładnie tak samo jest w Kościele. Entuzjastyczna duchowość, kolejna cecha. Niech wasza gorliwość nigdy nie słabnie. Bądźcie pełni zapału ducha oddani Panu. Rzymian 12:11. 1 do Koryntian 15:58. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Więc duchowość. Niektórzy ludzie przychodzą do kościoła i mówią tak, o Jezu, ona widziała, ta słyszała, ta po prostu, ta wąchała, ta widziała anioły, a ta pióra zbiera. Boże, gdzie ja jestem? Co to po prostu za miejsce? Gdzie ja trafiłem? To chyba jest złe miejsce dla mnie. Tak? A drugi przychodzi i mówi, ja to w takim kościele byłem, co nie było nabożeństwa, żeby kogoś nie zewangelizować. A inny przychodzi i mówi, nie, to się w ogóle demonów nie wypędza. Tam, gdzie ja byłem, to aż po prostu furczało, tak wychodziły. Czyli każdy ma jakąś inną koncepcję. A inny przychodzi i mówi, a gdzie są świeczki i kwiaty? Hello, tam, gdzie chodziłem do tej pory, były świeczki i kwiaty po prostu. Wiecie, więc mamy różne spojrzenie. Ale to spojrzenie różne z każdej strony, ono może się połączyć w jednym. Czy my mamy serce pełne zapału dla Boga? I to jest właściwa duchowość. Czyli, że we mnie coś płonie. Ja jestem świeczką, która płonie, tak? Która jest zapalona. Jaką to formę przybierze, czy będę modlił się 2 godziny w językach, czy będę po prostu 2 godziny klęczał w ciszy, to mnie to nie obchodzi. Pytanie jest, czy jesteś w to zaangażowany i czy twoje serce płonie tym, co robisz i czy jest w tym zaraźliwy, czy to jest tak robiony, że inni tego chcą i zazdroszczą, bo entuzjazm zawsze jest zaraźliwy. Więc duchowość każda jest dobra pod warunkiem, że jest rozpalona, rozniecona i jest entuzjastyczna. Okay? Myślę, że to rozumiecie, jak na mnie patrzycie. Myślę, żebyście wszyscy pouciekali, jakbym zrobił serię 3 poważnych kazań. To dzisiejsze kazanie, słuchajcie, to jest jedno z bardziej drętwych w historii tego kościoła. A i tak, zobaczcie, świetnie się bawicie. Dlaczego? Bo ja to kocham, co mówię. Bo ja po prostu, jak oglądałem, bo to jest tylko skrót, ale jak ja oglądałem te wyniki tych badań, jak ja widziałem te wykresy, jak ja widziałem, to wszystko we mnie płonęło. Okej? Ale wiecie, że ja też piszę wiersze, więc ja jestem... Różne spektra mam i różne fazy. Dobrze. Duchowość jest wtedy okej. I wtedy przyczynia się do rozwoju i do jakości, kiedy jest tam entuzjazm. Okay? Wiecie, są kościoły, naprawdę muszę wam powiedzieć, że są kościoły, nawet w tym mieście znam kościoły, które są z doktryny nie charyzmatyczne. Czyli oni zakładają, że dary Ducha Świętego przeminęły. To jest coś, co mi się w głowie nie mieści. Ja nie wiem, czy oni w niebie będą. Z taką doktryną.
Ani w piekło nie.
Ale słuchajcie, ale w tym samym momencie ja widzę, że te kościoły się... akurat mamy myśli teraz konkretnie jeden kościół, się cały czas rozwija. Cały czas ma nowych uczniów, nawet zaczął w Polsce zakładać nowe zbory. Ale wiecie, co jest przyczyną tego? Jest przyczyną, że wszyscy, którzy tam są, wierzą, kochają Pana, po prostu chcą dla Niego żyć, po prostu są pełni właśnie entuzjazmu. I to jest myk.
Są prawdziwi.
Są prawdziwi, tak? Dobrze, dalej. Struktury. Jakie struktury? Struktury funkcjonalne. Tutaj mam z Jeremiasza, z Izraela, bo strasznie mi to po głowie chodziło, więc wskoczyłem w Stary Testament. Jeremiasza 18:6. Czy nie mogę postępować z wami, domu Izraela, jak garcarz? Mówi Pan, oto jak glina w ręku garcarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Oczywiście, pierwsza i najważniejsza rzecz w tym poselstwie to jest, to ona dotyczy tego, że my wszyscy jesteśmy jak glina i Pan ma prawo nas kształtować, jak chce. Ale druga rzecz jest taka, że jedną z praw reformacji jest Kościół zreformowany, stale się reformujący. Kościół, jeżeli ma być Kościołem, to zawsze musi odpowiadać na czasy, w których żyje. Wiecie, i struktura nie jest żadną świętą krową. Żadna struktura. Ja osobiście nie wierzę w ogóle w taki tekst biblijna struktura. Biblijne są prawdy, biblijne są wartości, ale nigdzie w Biblii nie znajdziecie biblijnej struktury. Ona jest wymyślana od tyłu, żeby porządkować rzeczy w Kościele. Możemy spojrzeć i się zastanowić, czy my to mamy. Czy to jest nakaz pański. Czy oni po prostu się tak zorganizowali, bo taka kultura funkcjonowała. Wiecie, to, czego my potrzebujemy struktury, to potrzebujemy struktury, która wypełnia swoją funkcję. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, kiedy ich rozsyłał, 18, 19, 20, to powiedział, idźcie na cały świat, uczcie wszystkie narody. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je, uczcie ich zachowywać wszystkiego, co wam nakazałem. Jakbyśmy próbowali z nauczania Jezusa wywieźć jakąś strukturę współczesnego Kościoła, to nie znajdziemy po prostu nic. My czasami się, wiecie, chlubimy przed tradycyjnymi kościołami, że my nie znajdujemy w Biblii sakramentów. Powiem wam, powinniśmy się też nawrócić od struktur troszeczkę. Bo struktury są potrzebne i one zawsze muszą być, ale one muszą pełnić swoje funkcje. Wiecie, ja słyszałem o takich kościołach w Anglii, gdzie może słyszeliście, czasami w filmach to widzimy, że pastor ma w zborze różne rodzaje służb i na przykład ma coś takiego, co dla mnie było fenomenem, później załapałem, o co chodzi, że to jest naprawdę poważna służba, że jest w zborze funkcjonujący komitet kwiatowy. Komitet kwiatowy z kilka sióstr, które co tydzień się spotykają i modlą się i rozważają, jakie kwiaty w danym nabożeństwie będą stały na scenie, gdzie. I tam są poważne obrady, poważne decyzje podejmowane, finansowe. I wiecie, i czasami jest to najtrudniejsza służba dla pastora. Bo on próbuje tchnąć w to ciało, życie i po prostu i zgodę i miłość.
A nie darcie kotów.
A nie darcie kotów, więc sobie wyobraźcie. Tak? To jest taki przykład, wiecie, z naszego świata ewangelicznego. Ja myślę, że może być bardzo wiele struktur, które po prostu po latach stają się absolutnie niepełniące swojej funkcji, ale zasiedziały, bo tak zawsze byliśmy zorganizowani. Więc wszystko, co robimy, słuchajcie, możemy zrobić na wiele różnych sposobów. Pytanie jest tylko takie, żeby mieć strukturę, żeby to było ogarnięte, bo nie wierzymy w samą płynną substancję, a z drugiej strony to musi spełnić swoją rolę. Więc jak ktoś nie spełnia swojej roli, to musimy od tego odejść, musimy to przeorganizować. Tak? Wiecie, i czasy zmieniające się, one bardzo mocno krzyczą. Wiecie, jak ja zostawałem pastorem tam 30 lat temu prawie, to tam wystarczyło krzyknąć, a my będziemy budować tak jak w Biblii, pastor jest przedstawicielem Boga. Pastorze, tylko powiedz jak, jedziemy. 30 lat później wszyscy ludzie są nastawieni na relacje, na więź, na bliskość, postmodernistyczne ideały, żeby być ze sobą. I teraz ja mogę krzyczeć, aż spuchnę, że macie być tu o 10.45. I już spuchłem 3 razy. Wziąłem leki, odpuściło mi po tacecie i znowu puchnę. Dzisiaj byliście wcześniej, bo było przestawienie zegarów o godzinę. I niektórym zegar biologiczny pomógł przyjść wcześniej. Struktury muszą być funkcjonalne, pełnić swoją funkcję. No, a tak nawiasem mówiąc, macie być o 10.45 i ja nic nie zmieniam sobie. Dobrze. Inspirujące nabożeństwa. Jakie mają być nabożeństwa inspirujące? Zobaczcie, Dzieje Apostolskie 5.12. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomonowym. Czyli w miejscu, które było, wiecie, w Jerozolimie to był, można powiedzieć, jeden z głównych placów, tak? Bo tam był cały teren wzgórza świątynnego był pusty, były krużganki, była świątynia. Tam można było się spotkać, to była duża przestrzeń, tak? Publiczna, dostępna dla wszystkich. Więc mogli się spotkać razem. Spotykali się jednomyślnie, ale tam się coś działo, słuchajcie. Tam się coś działo, że oni tam przychodzili codziennie. Tak? Więc były te ogólne nabożeństwa, my to nagrzewamy czasami w nauczaniu jedno skrzydło kościoła, ale jak wiemy, każdy ptak musi mieć dwa skrzydła, więc są inspirujące nabożeństwa, na których się coś realnie dzieje, ale potrzebujemy też drugie skrzydło, czyli ludzie w małych wspólnotach domowych. I tutaj w dziejach apostolskich też mamy całe mnóstwo. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i prostocie serca. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę w Chrystusie Jezusie. Paweł mówi, ja nie uchylałem się do zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, do nauczania was publicznie i po domach. Kościół pierwszych wieków, zanim zbudował pierwszy taki kościół, budynek, że tak powiem, oddzielony dla funkcji sakralnych, musiał upłynąć 3-4 wieki. Wcześniej cały kościół funkcjonował w oparciu o tą infrastrukturę, którą posiadali, którą mieli. Po prostu spotykali się w domach. I to pełniło swoją funkcję też taką, że wspólnota mogła być realnie nawiązywana. Było bezpośrednie przeniesienie z rodziny na wspólnotę. Jeżeli mamy dom... Czy ja mam mikrofon zmienić na inny, żeby nie trzeszczał? Bateria się kończy, czy coś takiego? Więc jeżeli po prostu... Kościół ma wzrastać i ma zachowywać jakość, ludzie muszą się spotykać w mniejszych ciałach, w mniejszych organizmach. I wiecie, i teraz tutaj mogę tylko zrobić taki, waszą zwrócić uwagę, bo to jest jakiś element, który potrzebujemy rozwijać. Oczywiście nie muszą to być tak zwane grupy domowe tylko, bo każda grupa, która się konstytuuje, gdzie ludzie się spotykają, gdzie ze sobą rozmawiają, gdzie po prostu coś ze sobą wspólnie robią, to już jest miejsce dobre na to, żeby tam się wydarzało Boże życie. Wziąłem mikrofon, proszę. Więc to wystarczy i to jest już dobre. Wiecie, kiedy my mamy spotkanie modlitewne we wtorek, to ja nigdy nie zrobiłem w ten sposób, że na tym spotkaniu, dobra, wszyscy są, cyk, modlimy się, shirala barala i wychodzimy. I mamy grupę modlitewną. Nie lubię tego robić, bo potrzebujemy ze sobą pogadać, co słychać, po chwilę pobyć. Pozwalam jeść ciastka na modlitwie. Boże, ciastka na modlitwie. Kawy się można napić na modlitwie. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby być ze sobą. Jeżeli spotyka się zespół uwielbienia, który się zna i spotyka się na próbie, no to ja myślę, że oni od czasu do czasu coś ze sobą zjedzą i pogadają, będą coś o sobie wiedzieli, tak? Więc wiecie, holistyczność grupy, czyli całościowość, mówi o tym, że grupa, że są jakieś spontaniczne grupy się tworzą. Mogą to być grupy domowe, najlepiej by było. Ale mamy z tym trudność, mamy z tym walkę w naszej aglomeracji miejskiej. Nie potrafimy tego pokonać. Ale na pewno można też na to spojrzeć z innej strony i patrzeć z perspektywy właśnie takiej, że to się może wydarzać przy różnych okazjach, pod warunkiem, że będzie to holistyczność zachowana. Ewangelizacja nastawiona na potrzeby. A Filip dotarł do Samarii, głosił im Chrystusa, ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem. Z krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnionych zostawało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Wiecie, to w tamtych czasach to była pierwsza, najważniejsza potrzeba. Ona dalej jest ważna. Zdrowie człowieka. Więc my w naszej służbie charyzmatycznej my się modlimy o uzdrowienia ludzi, którzy przychodzą, tak? My wypędzamy demony. Ale wiecie, w tamtych czasach było... Tam nie było żadnej służby zdrowia. A nie było aptek. Ludzie naprawdę cierpieli. Kto się Pana Boga chwycił, ten zyskiwał życie. Dlatego, kiedy Jezus pełnił swoją służbę, to chodził, jak mówi Dzieje Apostolskie, chodził po Izraelu, dobrze czyniąc wszystkim, którzy się źle mieli. Tak jest o nim powiedziane. I niszcząc dzieła diabła. Dobrze czyniąc. Jeżeli my chcemy ewangelizować ludzi, to my musimy im dobrze czynić. Dobrze czynić. To jest ewangelizacja nakierowana na potrzebę człowieka, z którym się spotykamy. Nie zwerbować go, nie zindoktrynować, nie przenieść na stronę nieba, nie zakwalifikować naszej grupy, ale po prostu autentycznie pomóc. Bo dobra nowina wtedy jest dobra, kiedy jest dobra. Okay? I napisanie Ewangelia z dużej litery nic nie pomaga, jeżeli nie pomaga. Jeżeli nie wnosi dobra jakiegoś do życia człowieka. Serdeczna relacja. U tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. Więc mamy całe podsumowanie, możesz sobie to przyjrzeć się temu. Mamy 13:01, głoszę już 45 minut, więc dochodzimy do podsumowania. Przyjrzyj się temu i po prostu módl się. Jesteśmy w miejscu remanentu. wszyscy potrzebujemy się modlić. Powiem taką uwagę. Czasami jak jesteś w kościele i widzisz jakąś wielką, palącą potrzebę, jakiejś zmiany, bo czegoś ci brakuje w kościele, to masz dwie możliwości działania. Jedna możliwość jest taka, gadać o tym, krzyczeć i protestować. Bo w kościele zawsze kawa była. Gdzie jest kawa? Ale możesz też przyjąć drugi punkt widzenia i kiedy widzisz jakąś potrzebę, jakiś brak zdrowia w jakimś elemencie, jakiegoś elementu, czegoś nie dostaje, czegoś nie ma, to możesz powiedzieć, ciekawe, dlaczego ja to zauważyłem. Bo być może to, że zauważyłem, jest właśnie bezpośrednio głosem Bożym, że jestem powołany do tego, żeby to zrobić. Wiecie, jak ja jeżdżę samochodem, to już mi wiele lat temu powiedział mój pierwszy mechanik, którego mojego malucha 125P6P reperował, dzięki. On powiedział, Marek, pierwszy raz, kiedy będziesz wystarczająco bogaty, żeby kupić sobie ze skrzynią automatyczną biegów samochód, to kupuj. Ja mówię, czemu? W życiu nie widziałem człowieka, który tak pali sprzęgła. Jak po prostu jesteś uzależniony od spalania sprzęgieł. Nie wiesz, jak się posługiwać samochodem. Wiecie, przez wiele lat miałem takie sytuacje, ciągle mi się zdarzały, że pożyczałem komuś samochód, a ten ktoś zamiast nim jeździć, jechał do mechanika go naprawić. Bo od razu słyszał po prostu, co w nim nie gra. Wiele razy miałem sytuację, że ktoś wsiadł z mojego samochodu i zaczynał mi mówić, co trzeba zmienić w tym samochodzie i co poprawić. Ja bym jechał, dopóki by się nie zatrzymał. Wszyscy ci ludzie to byli ludzie obdarzeni, powołani i gotowi do tego, żeby pomóc. Tak często jest właśnie tak samo w kościele. Jest jakiś kościół zdrowy, który zawiera swoje elementy i ty coś widzisz. Okej? Okay? Możesz się zapytać Boga, co z tym zrobić? Tak jak w służbie proroczej, czasami Bóg pokazuje rzeczy nie po to, żeby o nich gadać, tylko po to, żeby się o nie modlić. Może ci pokazuje, żebyś po prostu zaczął się intensywnie modlić, a może żeby coś zrobić. Dlaczego widzisz tą potrzebę i ten brak? Więc możesz sobie to studiować, możesz myśleć, jak będziecie mieć fajne rzeczy, to piszcie na priv. DM-y piszcie, direct message. Okay? Nie róbmy z tego forum dyskusyjnego, bo wiem, że to zawsze prowadzi do takich dziwnych trochę zamieszań. Każdy ma jakiś swój punkt widzenia, ale ważne jest, żebyśmy to komunikowali. Wiesz, że to jest jeden z elementów remanentu. I teraz podsumowanie. Podsumowanie jest, wiecie, takie, że Kościół jest jak naczynie, które składa się z takich deszczułek, klepek. Te klepki to są te cechy jakościowe Kościoła. Tych 8 różnych elementów, które mamy. Jak wysoko nalejemy wody do tego naczynia? Czy nalejemy do tej najwyższej klepki, jaką jest cudowny pastor? Z całą skromnością. Czy nalejemy do tej może najniższej, która jest, nie wiemy dzisiaj czymś, bo nie mamy tego głęboko zbadane i przemyślane i przemodlone jeszcze. Ale zastanówmy się, czego nam brakuje. Czy brakuje nam entuzjazmu? Czy brakuje nam serdecznych relacji? Czy brakuje nam małych grup? A może nasze nabożeństwa są po prostu mało inspirujące? Nie wiemy, czego brakuje, ale na pewno jest tak, że to naczynie będzie napełnione tylko do najniższej klepeczki, na którą się składa to naczynie. Więc możemy modlić się, patrzeć, obserwować. Kiedyś powiedziałem coś takiego i to jest nadal aktualne, wiecie, że armia jest tak szybka, jak jej najwolniejszy żołnierz. I to jest prawda, jesteśmy wspólnotą. Nie wierzymy, że cel uświęca środki. Potrzebujemy miłości, szacunku, respektu, pochylenia się nad słabymi. I tak samo musimy patrzeć na nasz organizm kościelny jako zdrowy, dokładnie w ten sam sposób. To, co potrzebuje uwagi, to nie to, co nas kręci, co nas przyciągnęło do Boga, to, co, w czym znajdujemy największą radość, ale być może to, co dla świadomego budowniczego, a tak się do was dzisiaj zwracam przy okazji tego słowa o remanencie, wymaga większej naszej uwagi. Więc ty patrzysz na Kościół i co widzisz? Mogłeś przyjść do kościoła i powiedzieć, wow, ale tutaj uwielbienie, oni jak śpiewają, ta godzina jest najlepsza. Po co oni później to przerywają i robią jakieś kazania? Tak, że to jest super, tak? I możesz próbować cisnąć w tą stronę. To może być spowodowane, że to jest twoje powołanie. Ale być może powinieneś wejść głębiej i stać się świadomym uczniem i wreszcie sługą i budowniczym tego organizmu. I dostrzegając to, co się dzieje, uzupełniać braki. I zająć się tym, co w danym momencie jest potrzebne dla odzyskania zdrowia. Ten element, który osłabł, który wymaga pomocy. I wszyscy powiedzieli
Amen.
Amen. Niech was Bóg błogosławi.